Leszek Czarnecki. Getin Holding. Za 10 lat chcemy być wiodącą instytucją finansową w regionie. Krzysztof Rybiński. Pewne rzeczy dla jednych są proste, a dla innych niekoniecznie. Są takie nieliczne branże, gdzie bez konieczności budowania masy przychodów można się rozwijać globalnie, na przykład w grach komputerowych, w internecie. Ale w większości tradycyjnych sektorów trzeba zbudować pewną masę zysku na rynku rodzimym, żeby móc sfinansować ekspansję. W Twoim przypadku 3 razy udało się zbudować taką masę finansową od 0 aż do 1 000 000 000 złotych w leasingu, ubezpieczeniach i bankowości. Leszek Czarnecki. Jeżeli mowa o miliardzie, to rzeczywiście do wspomnianych sukcesów można dodać jeszcze jeden, mianowicie pośrednictwo finansowe Open Finance, które w IPO zostało wycenione na 1 000 000 000 złotych. Open Finance to absolutny lider w sektorze pośrednictwa finansowego. W ciągu 3 lat stworzyliśmy też od 0 kolejny startup, czyli Home Broker, który jest liderem w pośrednictwie sprzedaży nieruchomości. O ile niektóre z nich były stricte finansowe, czyli można argumentować, że w grę wchodzi pewna wiedza z jakiegoś rynku, leasingu, ubezpieczeń, finansów, to już TaxCare oznacza ewidentne wychodzenie poza rynek finansowy. Tym bardziej uzasadnione jest pytanie, co jest kluczem do tego, by z sukcesem budować w Polsce biznes wart 1 000 000 000 złotych. W Chinach, wiadomo, są inne możliwości, jest inna skala rynku. Ale jak w Polsce można zbudować 1 000 000 000 000 biznesów od 0 i to niekoniecznie w finansach, ale też w sferze innych usług? Odpowiedź jest bardzo prosta. Jeżeli jednym z najbogatszych ludzi na świecie w 1 100 jest pan Ortega, właściciel marki Zara, to obecnie jest 1 300. Dlaczego akurat o nim mówię? Bo to pokazuje, że w 40-milionowej Polsce ma się na tyle duży lokalny rynek, że można zbudować globalny biznes. Jeżeli mówimy o biznesie budowanym od podstaw, na zasadach konkurencji rynkowej, a nie metodami dziwnej prywatyzacji, to dostęp do odpowiednio dużego rynku jest koniecznym warunkiem późniejszego sukcesu. Generalnie mam taką tezę. Sukces w biznesie można odnieść na 2 sposoby. Po pierwsze, trzeba mieć dostęp do dóbr rzadkich, typu licencja, know-how lub bardzo dobre relacje z rządzącymi. Czyli trzeba układać się z tymi, którzy dają koncesje, licencje, wyjątkowe umowy, zlecenia, albo znaleźć złoto, diamenty, ewentualnie coś samemu wynaleźć, jakiś unikalny produkt. Albo, i to jest drugi sposób, trzeba po prostu być w czymś najlepszym na rynku. Patrząc na te czynniki sukcesu, pierwszy przypadek jest dość oczywisty. Zresztą znamy w naszym kraju takich przedsiębiorców, którzy w ten sposób robią biznes, nie wnikając w nazwiska. Nie twierdzę, że ten typ biznesu jest lepszy czy gorszy, jest po prostu inny. Natomiast jeżeli mówimy o tym, żeby być najlepszym na rynku, to trzeba trenować, tak jak w sporcie. Nie można od razu być najlepszym, trzeba się uczyć i budować zespół. W przypadku dużej firmy zespół musi mieć naprawdę dobrych menedżerów, czy wręcz liderów, którzy potrafią zarządzać naprawdę dużą organizacją. A takiej nie da się zbudować na małym rynku. Mały rynek ma określoną pojemność, więc wystarczy jeden lider. Nie ma miejsca dla grupy bardzo dobrych menedżerów, na bazie których potem zaczyna się szerszą, regionalną czy globalną ekspansję. Spójrzmy na przykład Hiszpanii. Przed 1970 rokiem bardzo mocno przypominała obecną Polskę. Wydawało się, że ten potencjał, czyli wewnętrzny rynek, jest na tyle duży, by pozwolił na budowę globalnych marek. Wiele takich globalnych firm hiszpańskich wtedy powstało. W 40-milionowej Polsce przy rosnącym rynku jest podobnie. Mamy wystarczającą liczbę ludzi, by wykształcić na tyle dobrą kadrę, która będzie zdolna zbudować mocną organizację. Taka organizacja ewentualnie może potem wyjść za granicę. Rozumiem, że duży lokalny rynek pozwala na budowę wielkich globalnych firm w Polsce, ale niewielu osiąga miliardową skalę działania. A tobie udało się aż 6 razy stworzyć od zera firmy, które są warte kilkaset milionów, 500 000 000, miliard i więcej. To jest powtarzalny model sukcesu. Takie złote dotknięcie na zasadzie teraz robimy w usługach podatkowych, po czym mija parę lat i masz 20% rynku. Czy to jest tak, że masz potężną grupę klientów pozyskaną w jednym biznesie i tylko patrzysz, co można jeszcze dla nich zrobić? Na zasadzie cross-sellingu? Czy może masz unikalnych ludzi? Co robisz inaczej niż inny? Do tej pory niewielu firmom się to udało. Przykład Aliora pokazuje, że innym też udaje się szybko rosnąć. Nie jest to rzecz wyjątkowa. Ale powiedzieli pas. Po paru latach postanowili sprzedać się i zająć się inną przygodą życiową. Taki wybór. Oczywiście, jak to zwykle bywa, nie ma jednego prostego wyjaśnienia. To cały zbiór cech. Czy to szczęście? Cechy osobiste? Do każdego projektu trzeba przecież zgromadzić zespół bardzo dobrych ludzi. Na pewno liczą się dobra znajomość rynku zasobów ludzkich i umiejętności perswazyjne. Trzeba umieć nakłonić menedżerów, by rzucili wszystko, co do tej pory robili i zaczęli jakiś startup. To nie jest takie proste, ale jak widać, czasami się udaje. Kiedyś mówiłeś, że wychowałeś największą liczbę euromilionerów w Polsce. Kilkudziesięciu. Czy to jest efekt systemu motywacyjnego? Czyli wiąże się z tym, że mają oni udziały w tych biznesach? To nie jest tylko kwestia udziałów. W znacznej mierze oni traktują te biznesy jak własne, w pełnym tego słowa znaczeniu. Do pewnego stopnia pełnię rolę inwestora private equity. Ale to jest ich biznes, robiony modelem MBO, czyli jako wykupy menedżerskie. Dlatego traktują ten biznes bardzo osobiście. To nie jest tylko kwestia systemu motywacyjnego. Oni naprawdę czują, że pracują na swoje nazwiska. Nie jako menedżerowie, ale jako przedsiębiorcy. To jest dla nich bardzo ważne. Ponadto wydaje mi się, że udało nam się zbudować naprawdę dobry system raportowania i kontroli. W związku z tym nadzorowanie biznesów jest dużo łatwiejsze. Kluczem w każdym przedsięwzięciu jest relatywnie mała liczba produktów i ich ogromna standaryzacja. To ułatwia zarządzanie. Wróćmy jeszcze na chwilę do kwestii zasobów ludzkich. Rozumiem, że skoro od tego zacząłeś, to uważasz to za jeden z głównych czynników sukcesu. Oczywiście, nie warto inwestować w biznes niezależnie od tego, jak dobrze wygląda, jeżeli nie jest się przekonanym, że kadra menedżerska sobie poradzi. Nie wiem, czy odpowiesz na moje kolejne pytanie, bo będzie to pewnie trudne. Załóżmy, że jest człowiek, który ma świetny pomysł, albo nawet jakieś osiągnięcia. Człowiek ten chce przyjść do ciebie i powiedzieć, chcę zrobić to i to. Po czym pyta, czy zrobimy to razem? W jaki sposób mógłby cię przekonać, że warto wejść w ten biznes? Dokładnie tak było z Czarkiem Smroszczewskim i Wojtkiem Sobierajem, którzy przyszli do mnie z pomysłem stworzenia od podstaw banku. Jeszcze przed dogadaniem się z rodziną Zaleskich i stworzeniem Aliora. To jest akurat informacja publiczna i opisałem to w swojej książce. Ten projekt bardzo mi się podobał. Chciałem to z nimi zrobić, ale postawili jeden warunek. Muszą być niezależnym bankiem, a nie tylko nowym brandem z wydzielonym rachunkiem. Przystałem na warunki finansowe, ale nie mogłem im dać licencji bankowej. Miałem wtedy dwie. Noble Bank i Getin Bank. Wiedziałem, że KNF nie da mi trzeciej licencji. Tylko z tego powodu się nie dogadaliśmy. Drugi, podobny przykład. W 2004 roku przyszli do mnie Jarosław Augustyniak, Maurycy Kuhn i Krzysztof Spyra z projektem Open Finance. Powiedzieli, że zakładali Expandera, ale się nie udało. I wiedzą dlaczego. Teraz chcieliby zrealizować coś ze mną. Zaproponowalibym sfinansował przedsięwzięcie. Rozmowa trwała jedno popołudnie, a następnego dnia powstała firma. To bardzo szybko. Co takiego w sobie muszą mieć pomysłodawcy? Pomysł? Pasję? Doświadczenie? Dla mnie ważne są wysokie marże i prosty pomysł na biznes, który, mówiąc kolokwialnie, można oszacować w pamięci. Przy każdym startupie jest tyle niewiadomych i tyle ryzyk, że nie wierzę w dokładne modele. To podstawowy błąd. Dodaję kilka liczb z dokładnością do 10 miejsca po przecinku i wykorzystuję wszelkie możliwości Excela. A wszystko zależy na przykład od kursu euro za 2 lata, który można prognozować z taką samą dokładnością jak pogodę za rok. Bez sensu. Po zapisaniu równania na zwykłej kartce papieru od razu widać, czy marże są bardzo wysokie. A jeśli są, to można zakładać istnienie dużego marginesu bezpieczeństwa, gdyby coś się nie udało. Natomiast jeśli jest to wielki biznesplan, liczący 50-70 stron, a na 40 stronie wychodzi, że w 7 roku będzie break-even, to nie wierzę w taki biznes. Tak zakładał jeden z banków, który kiedyś kupiliśmy. Zresztą nie dotrwał do 7 roku, bo już w 5 zbankrutował. Integralną częścią każdego pomysłu są też ludzie, którzy będą go realizowali, oraz pewność, że potrafią to zrobić samodzielnie. Jak budujesz to przekonanie? Znasz ich wcześniej? Czy jednego popołudnia można poznać człowieka? Nie wierzę w naturalne talenty, zwłaszcza jeśli mówimy o dużych biznesach, które potrafią bardzo szybko stać się liderami rynkowymi. To wymaga czasu i nauki. Sam talent nie wystarczy. Niemożliwe, aby człowiek zjawiający się znikąd okazał się genialnym menedżerem, który potrafi w ciągu 3 lat zbudować strukturę, zatrudniając po 1000-2000 osób i efektywnie nią zarządzać. Pewnie tacy ludzie się pojawiają, ale bardzo rzadko. Już wcześniej musieli coś robić, osiągnąć jakiś sukces. Czyli liczy się track record, ścieżka pokazująca faktyczne dokonania. Jednego popołudnia to można sobie powiedzieć, czy jest chemia między nami. Jeżeli mówimy o dużych biznesach, to do pewnych rzeczy trzeba dorosnąć. W filmie można opowiedzieć historię naturszczyka, który niespodziewanie został prezesem dużej korporacji, bo coś odziedziczył i już potem świetnie wszystkim zarządza. W naturalnym świecie tak nie ma. W takie cuda nie wierzę. Czyli oceniasz dokonania menedżerskie. Przede wszystkim trzeba posiadać ogromną wiedzę z zakresu prawa, marketingu, finansów, zarządzania ludźmi, podatków. Mało tego. Żeby dobrze zarządzać dużą strukturą, trzeba również znać wiele osób z branży, by potencjalnie mieć gdzie szukać zasobów ludzkich. Człowiek, który spełnia te wszystkie wymagania, nie jest znikąd. Od pewnego poziomu wiedza i poziom IQ stanowią normalny, wymagany standard. Ale do zostania wielkim menedżerem niezbędny jest także wysoki poziom inteligencji emocjonalnej. Miałeś przypadki, że ktoś się nie sprawdził? Tak, przynajmniej tyle samo co sukcesów. Na czym to polega? Jeżeli było ich tyle samo co sukcesów, to chyba można nabyć pewną umiejętność rozstawania się z ludźmi na tyle wcześnie, żeby uniknąć dużej porażki. Jak się reaguje, kiedy się zauważy, że założenia biznesowe nie są realizowane? Jest krótki program naprawczy. Jeżeli nie ma przynajmniej zmiany tendencji, to zmieniamy ludzi. Możesz podać przykład takiego ostrego zakrętu w jakimś biznesie z przeszłości? Jak udało się z tego wyjść? Kiedyś zbudowałem nowy zespół do stworzenia banku na Ukrainie. Niestety nie potrafili oszacować ryzyka. Pierwszy rok działalności okazał się porażką, z naszej winy, a nie kraju czy rynku. W trybie natychmiastowym większości z nich podziękowałem za współpracę. Przyszła nowa ekipa i mamy świetny bank na Ukrainie, z którego jestem bardzo zadowolony. Mają być zyski i już? I są. W ciągu 2 lat od startu? Ewentualnie w 3 lata, jeżeli w 2 się nie udaje. W tym czasie wymieniamy ludzi. Jeśli w ciągu 3 roku nie ma zysków, to albo sprzedajemy, albo zamykamy biznes. Było wiele takich przypadków. Miałem kiedyś spółkę w Rumunii, gdzie bodajże w 2006 lub 2007 roku otworzyliśmy Open Finance. Ale w 2009 zamknęliśmy, bo się nie udało. Miałem spółkę leasingową na Słowacji, którą spotkał podobny los. Takich przypadków było jeszcze kilka.